Mamma Mia to podcast o ciąży, porodzie, połogu i świadomym macierzyństwie.
Zapraszam Cię na 6 odcinek pod tytułem Aktywność fizyczna w ciąży. Bez względu na to, czy ciąża jest źródłem wielkiej radości, czy raczej paraliżującego lęku, to zawsze stanowi ważny okres w życiu kobiety. Jest to czas dynamicznych zmian zarówno w naszym ciele, jak i w ogóle w funkcjonowaniu czy samopoczuciu. I takim głównym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na przebieg ciąży, jest nasz styl życia. A bardzo ważny element tego stylu życia stanowi aktywność fizyczna. I ona niesie ze sobą wiele, naprawdę wiele pozytywnych korzyści dla organizmu kobiety, którego w końcu przeciążenie wzrasta, tak, wraz z rozwojem ciąży. I tutaj regularny trening w okresie zarówno poprzedzającym ciążę, jak i w czasie jej trwania w znacznym stopniu warunkuje prawidłowy przebieg tego niezwykle ważnego stanu w życiu kobiety. Możecie się spotkać z bardzo licznymi badaniami naukowymi, które przedstawiają związki pomiędzy właśnie przebiegiem ciąży i stosowaniem różnych form aktywności fizycznej. I to w jaki sposób dana forma wpływa na minimalizację dolegliwości ciążowych. No oczywiście nie tylko czynniki biologiczne, ale też wiadomo psychospołeczne, socjodemograficzne czy socjoekonomiczne. Też nasze relacje międzyludzkie, tak? Konflikty partnerskie, rodzinne i w ogóle stres, którego jest ogrom w naszym życiu, te czynniki predysponują do wystąpienia zaburzeń emocjonalnych w okresie tym poporodowym, czyli sławny baby blues. No chyba żadna z nas nie chciałaby tego przechodzić. Dlatego też zalecana jest prewencja w postaci m.in. ruchu. I jak każdy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, no to ćwiczenia wpływają korzystnie na stan zdrowia poprzez zmniejszanie dolegliwości bólowych i kręgosłupa, stawów, ale w ogóle taką ogólną poprawę albo też po prostu brak pogorszenia sprawności fizycznej. Co ważne, zapobiegają nadmiernemu przyrostowi masy ciała i poprawiają dzięki temu samopoczucie. Wiecie, to jest dość logiczne, że zwiększenie wydolności fizycznej, która jest niezbędna do porodu siłami natury, skraca czas jego przebiegu. A co często istotniejsze, to skraca czas regeneracji organizmu w połogu. I co za tym idzie, możemy szybciej wrócić do formy sprzed ciąży. I takim głównym celem gimnastyki ciężarnych, czyli tak zwanej kinezy stymulacji, jest oczywiście zapewnienie tej dobrej wydolności ogólnej, ale przede wszystkim świadomej kontroli nad mięśniami, które będą brały udział bezpośrednio w porodzie z jednoczesnym rozluźnieniem mięśni niezaangażowanych. Ma to sens, nie? Czyli w ramach tej kinezy stymulacji, mówimy o kinezy stymulacji ciąży, porodu i połogu, wyróżniamy takie 4 rodzaje ćwiczeń. Po pierwsze, ćwiczenia ukierunkowane na poszczególne mięśnie. Po drugie, ćwiczenia ogólnokondycyjne. Po trzecie, ćwiczenia oddechowe. I po czwarte, techniki relaksacyjne. I według Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów trening zdrowotny powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu albo częściej. Oczywiście to zależy od wielu czynników. Ale teraz najważniejsze. Jak ćwiczyć? Generalnie istnieją takie 4 podstawowe warunki bezpiecznej gimnastyki ciężarnych, czyli systematyczność, poprawna technika wykonywania ćwiczeń, świadomość celu, no i właściwy dobór obciążeń. Niektórzy mogą zapytać, dobra, no a rodzaj i intensywność? Tak, jasne, jak najbardziej. Ale to już zależy od większej ilości czynników, czyli jest to sprawa bardzo indywidualna. Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim, wiecie, na stopień naszej aktywności fizycznej przed ciąży, czyli czy byłyśmy aktywne i jak bardzo, czy jednak prowadziłyśmy taki sedentaryjny tryb życia. Zależy też od zaawansowania naszej ciąży, no bo zupełnie inaczej ćwiczymy w pierwszym, inaczej w drugim, a jeszcze inaczej w trzecim trymestrze. Tak? Ten wysiłek musi być dostosowany też do naszej kondycji dnia, do naszego samopoczucia. Zależy od naszej motywacji, od ilości wolnego czasu, od preferencji też, od upodobań do różnych rodzajów ćwiczeń. A co do ilości wolnego czasu, no to właśnie. Często zastanawiamy się, jak długo powinien trwać trening, tak? I tutaj taki bezpieczny, zalecany trening ciężarnych trwa 45 minut i jest w schemacie 15-15-15. Co to znaczy? To 45 minut podzielone jest na 3 części po kwadrans. Czyli pierwsze 15 minut stanowi rozgrzewka, kolejne 15 ćwiczenia ogólnokondycyjne i ostatnie 15 ćwiczenia relaksacyjne. W przypadku kobiet, które przez lata prowadziły siedzący tryb życia, takie docelowe proporcje, no bo wiadomo, trening powinien postępować, powinniśmy widzieć pewien progres. To nie jest tak, że po 15 minut będziemy ćwiczyć od pierwszego do ostatniego dnia ciąży. Te proporcje powinny wzrastać i tak dla nieaktywnych przed ciążą schemat docelowy to jest 15-30-45, czyli 15 minut rozgrzewki, pół godziny ćwiczeń ogólnokondycyjnych i uwaga, 45 minut wyciszenia organizmu, czyli takich ćwiczeń relaksacyjnych, rozciągających, oddechowych, bo tego rodzaju ćwiczenia tak naprawdę Wam się najbardziej przydadzą w porodzie i w połogu. Dlaczego? O tym powiemy sobie za chwilę. Ale dobra, to są jakby wskazania dla kobiet, które nie były aktywne fizycznie przed ciążą. Natomiast kobiety aktywne powinny dążyć do schematu 30-60-15, czyli 30 minut rozgrzewki, godzina ćwiczeń w części głównej i 15 minut relaksu. Oczywiście mówimy tutaj o pełnej jednostce treningowej. Jeśli z jakichś względów nie możesz pozwolić sobie na pełny trening, no to wystarczy, słuchajcie, 10-20 minut ćwiczeń, ale takich w pełni skoncentrowanych na precyzyjnym wykonaniu zadania ruchowego. Bo szalenie ważna jest metodyka wykonywania ćwiczeń, bo to zwiększa nam bezpieczeństwo treningu. Pamiętajcie, że nigdy nie powinnyśmy śpieszyć się z wykonaniem jakiegoś ruchu. Nie robimy tego na akord, tak? To nie są żadne zawody. Chodzi tutaj o zdrowie i Twoje, i Twojego maleństwa. Zatem na początku skupmy się na przyjęciu prawidłowej pozycji wyjściowej, czyli zwracamy uwagę na swoją postawę, na ustawienie stóp, na szerokość rozkroku, czy wykroku, zakroku, odpowiedni kąt w stawach w danej pozycji, w której się znajdujemy, jakie jest ułożenie naszego kręgosłupa, czy głowa nam nie przeciąża w jedną czy w drugą stronę. Następnie po prostu wykonujemy tak zwany ten zasadniczy walk test we właściwej płaszczyźnie i do tego dobieramy odpowiednie tempo. Czym jest odpowiednie tempo? No, dyktuje nam je trener, instruktor czy osoba prowadząca ćwiczenia, albo po prostu muzyka. Lub też jeśli ćwiczymy same w zaciszu domowym, to dostosowujemy tempo do intensywności danego ćwiczenia. Czyli ważne, żeby to tempo ruchu nie psuło techniki. I po wykonaniu ćwiczenia powracamy zawsze do pozycji wyjściowej. I znowu bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na ustawienie swojego ciała. Potem króciutki odpoczynek i znowu powtórka. No dobra, to wiemy, jak zacząć. Idźmy dalej. Kobieta ciężarna nie powinna i nie może wręcz wykonywać ćwiczeń w każdej pozycji. Oczywiście w początkowym okresie nie istnieją pozycje zakazane, chyba że są jakieś przeciwwskazania medyczne, ale od około 12 tygodnia zaleca się ograniczyć pozycje stojące i leżenie na wznak, a od 5 miesiąca absolutnie wykluczyć leżenie przodem. Preferowane natomiast na każdym etapie ciąży są wszelkiego rodzaju siady. Dlatego, że łatwiejsze jest wtedy, wiadomo, oddychanie przeponą, a ograniczone jest rozciąganie mięśni prostych brzucha. Bardzo fajną pozycją jest klęk podparty, w którym zwiększamy zakres w ogóle ruchów kręgosłupa. A z pozycji leżących to zalecane jest leżenie tyłem z lekko uniesionymi nogami. Oczywiście coś pod nie musimy sobie podłożyć, tak? To nie jest tak, że one są uniesione i trzymamy siłą mięśni brzucha. Absolutnie nie. To nie ten czas na ćwiczenia wzmacniające mięśnie proste. No i oczywiście wszelkiego rodzaju leżenia na boku i prawym i lewym, bo to daje nam rozluźnienie. Tak naprawdę rozluźnia nam mięśnie całego ciała. Powinnyśmy pamiętać o tym rozluźnieniu jak najczęściej w czasie ćwiczeń. Ponadto nie powinnyśmy napinać mięśni izometrycznie, nie wykonywać ćwiczeń skocznych, wibracyjnych, czy też różnego rodzaju skrętów tułowia i miednicy oraz ćwiczeń kondycyjnych, które grożą utratą równowagi. Zaleca się natomiast rozciąganie mięśni skróconych i odwrotnie, wzmacnianie tych mięśni, które są rozciągnięte i mięśni osłabionych. Szczególnie ważna jest praca nad utrzymaniem prawidłowej postawy i stabilizacja postawy w różnych pozycjach. Chodzi tutaj o takie delikatne balansowanie, dzięki któremu wyczujemy, jak przesuwa się wraz oczywiście z rozwojem ciąży nasz środek ciężkości ciała. Czyli nieco inna pozycja wyjściowa będzie w początkowym okresie ciąży i ona delikatnie się będzie zmieniać. Przez to, że środek ciężkości ciała nam się zmienia, tak? Z samych ćwiczeń zasadniczych, czyli tych głównych, nazwijmy to, bezwzględnie zakazana jest praca silnie angażująca tłocznię brzuszną. My kobiety jesteśmy w ogóle nawiedzone, jeśli chodzi o wygląd brzucha. No ale ciąża to, słuchajcie, nie jest okres dbania o sześciopak czy płaski brzuch. Ciąża znacznie osłabia nam powłoki brzucha. Przez to często stwierdza się rozstęp mięśni prostych, ściślej mówiąc rozejście się kresy, czyli tego splotu kolagenowych włókien rozcięgien mięśni brzucha, które przebiegają pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym aż do spojenia łonowego. Czyli mówiąc mniej anatomicznie, łączy ona po prostu mięsień prosty brzucha, składający się jakby z dwóch położonych symetrycznie części, lewej i prawej. I co ważne, kresa to jest więzadło, a wiele osób myli więzadło z mięśniem. Słuchajcie, mięsień to jest struktura stworzona do ruchu, czyli kurczy się przyciągając do siebie przyczepy i rozciąga oddalając je od siebie. Można to przyrównać do gumy, czyli rozciąganie tej struktury nie ma wpływu na jej siłę. No chyba, że przesadzimy, tak? I rozciągniemy za bardzo. Ale jeżeli chodzi o więzadła, to moja fizjo uroginekologiczna przyrównuje więzadła do folii. I bardzo mi się po prostu to porównanie podoba. Bo wyobraź sobie, że masz worek na śmieci i wkładasz coś do niego, podnosisz do góry, no i worek działa, tak? Ale nie będzie działał, czyli zacznie się rozciągać i zrobią się w nim dziury wtedy, kiedy napakujesz za dużo ciężaru tam, tak? Albo kiedy powiesisz ten worek, powiedzmy gdzieś na haku, na dłuższy czas z obciążeniem. Będzie pracował, rozciągał się, ale nie wracał do swojego wcześniejszego stanu. Czyli jeżeli przyłożysz odpowiednią siłę, to struktura działa, tak? Ale jeżeli przyłożysz za dużą, albo ta siła będzie za długo przyłożona, to struktura zacznie się rozciągać i tutaj właśnie mówimy o tak zwanym ścięczeniu tkanki. Właśnie przy rozciąganiu kresy może dojść do jej ścięczenia i mogą powstawać przepukliny, czyli tak na chłopski rozum takie dziury, tak? I jest to zagrożenie nawet życia, słuchajcie, bo w taką dziurę w kresie na przykład może wejść jelito. Zatem należy w ciąży działać w taki sposób, aby nie rozciągać kresy nadmiernie. Powinnyśmy ją chronić absolutnie przez całą ciążę, no i też później, po porodzie. Doniesienia fizjoterapeutów pokazują, że rozstęp mięśni prostych brzucha stwierdza się u ponad połowy przyszłych mam w trzecim trymestrze lub zaraz po porodzie i u ponad 30% kobiet w połogu. Jak to sprawdzić, czy ta kresa nam się rozchodzi? Otóż fizjoterapeuta diagnozuje to badaniem manualnym, tak? Czyli mierzy odległość brzuszców mięścia prostego brzucha. Jeśli ta odległość wynosi więcej niż centymetr, w odległości 4,5 cm powyżej lub poniżej pępka, czy też więcej niż 2 cm na pozostałych poziomach przebiegu kresy białej, no to wynik testu uznaje się za pozytywny. Dlatego należy unikać ćwiczeń, które zwiększają tą pracę tłoczni brzusznej i wywołują takie bardzo charakterystyczne, słuchajcie, uwypuklenie tej środkowej linii brzucha. Czyli ćwiczenia typu brzuszki są kategorycznie zabronione. Dlatego też mówi się o tym, żeby kontrolować, w jaki sposób wstajemy, tak? Jak leżymy na plecach. Żeby nie dźwigać się z brzucha, tylko zawsze przerzucić najpierw na boczek. I już od początku ciąży powinniśmy w sobie wyrabiać taki nawyk ruchowy. Bo jak pojawia się na środku brzucha taki stożek, to właśnie oznacza reakcję kresy na wzmacniające się ciśnienie śródbrzuszne, które no niekorzystnie wpływa na mięśnie dna miednicy. Czyli oprócz wykluczenia takich ćwiczeń z naszej tej zaplanowanej aktywności fizycznej, to pamiętajcie, żeby zmieniać nawyki ruchowe, a więc tą naszą nieplanowaną aktywność fizyczną, taką jak po prostu postawę, siadanie, wstawanie. Bardzo istotne jest to, żeby wstawać z leżenia tyłem przez bok, żeby właśnie tego ciśnienia nie wywoływać. A jak powinna wyglądać nasza prawidłowa postawa? Zacznijmy może od równomiernego po prostu rozłożenia ciężaru ciała na obie stopy, które sobie ustawiamy równolegle, w lekkim rozkroku, pośladki, brzuch delikatnie napięte. Zresztą te mięśnie generalnie nigdy nie powinny być puszczone luźno, bo właśnie to prowadzi do obciążeń kręgosłupa i w konsekwencji po prostu powszechnego stanu bólowego w obrębie odcinka lędźwiowego i krzyża. Natomiast w górnej partii ciała skupiamy się na tym, żeby plecy były proste, a więc łopatki ściągnięte, pierś uniesiona lekko do góry, głowa stanowi nam, słuchajcie, takie przedłużenie jakby kręgosłupa. Czyli uważamy, żeby nie wychylać jej do przodu, ale też nie blokować w tył. I w tym może nam bardzo łatwo pomóc po prostu skierowanie wzroku przed siebie, nie gdzieś tam w dół, pod nogi. Do tego pewnie broda, no i nosek tak delikatnie zadarty. Podejmując się aktywności fizycznej tej planowanej, czyli takiej, która nie należy do naszego obowiązku, jak wchodzenie po schodach do domu, nie wiem, przejście na przystanek autobusowy czy sprzątanie mieszkania, ale tej skoncentrowanej na sporcie, rekreacji, rehabilitacji, to musimy wziąć pod uwagę cztery podstawowe jej aspekty. Czyli po pierwsze rodzaj aktywności, jaką będziemy chcieli uprawiać, po drugie intensywność tego treningu, po trzecie czas trwania, o którym już mówiliśmy, no i po czwarte częstotliwość, czyli jak często będziemy ćwiczyć. Zacznijmy od tego rodzaju aktywności. Każda ciężarna powinna odpuścić sobie takie formy jak narciarstwo, snowboard, jazda konna, jazda na rowerze górskim, tenis, squash, łyżwy, nurkowanie, wszelkiego rodzaju ćwiczenia siłowe, sporty kontaktowe i nawet trening indywidualny, ale o wysokiej częstotliwości, czyli na poziomie tak zwanym high impact. Zdrowotnymi formami aktywności ruchowej jest jazda na rowerze stacjonarnym, yoga, pilates, ale prowadzone specjalnie dla kobiet w ciąży przez osobę, która w tym kierunku jest wyspecjalizowana. Ponadto wiadomo, pływanie, o ile nie mamy problemów z nawracającymi się infekcjami dróg rodnych czy układu moczowego, do tego Nordic Walking, czy po prostu spacery, jak również zajęcia fitness, ale prowadzone na poziomie już low impact, czyli o niskiej intensywności. Pewnie zastanawiacie się, jak odróżnić aerobik high impact od low impact. Otóż przy wysokiej intensywności zamiast marszu będzie trucht albo bieg w miejscu. Zamiast wszelkich statycznych ćwiczeń wzmacniających i rozciągających będą ćwiczenia skoczne i obrotowe. Poza tym muzyka w low impact jest znacznie, znacznie wolniejsza. Będziesz miała poczucie, że po wykonaniu kroku masz jeszcze chwilę czasu, a nie, że musisz gonić grupę. Jak mowa już o intensywności, to wraz ze zbliżającym się terminem porodu powinna ona oczywiście maleć, a ćwiczenia fizyczne powinny się ograniczyć jednak do relaksacji i pracy z oddechem. I teraz jak określić intensywność naszego wysiłku bez konieczności kupowania takich drogich elektronicznych gadżetów sportowych i nie wiem, wyliczeń VO2 max, czyli tego wskaźnika wydolności tlenowej? Otóż same możemy poddać się ocenie po prostu stopnia jakby naszego zmęczenia. Do tego służy skala Borga, tak zwane RPE, czyli Rate of Perceived Exertion. Jest to 10-stopniowa skala, kiedyś była zresztą 20-punktowa, w której jest dość prosty przelicznik, czyli im mniejsza cyfra, tym mniejszy wysiłek. I wyższe cyfry oznaczają po prostu odczuwalny wysiłek. A ostatnia wartość to już jest taki hardcore, czyli wysiłek maksymalny. Zatem ciężarna nie powinna przekraczać poziomu gdzieś tak trójki. 4 to jest w przypadku naprawdę mocno wytrenowanych dziewczyn. Możemy również wykonać po prostu tak zwany talk test, czyli test mówienia, który polega na swobodnym prowadzeniu rozmowy podczas wykonywania ćwiczeń. I jego interpretacja jest taka sama jak skali Borga. Intensywność aktywności można również określić za pomocą ekwiwalentów metabolicznych. Tak zwany METS, czyli jeden MET to tempo, w którym spalamy energię nie robiąc nic, tak? Jeden MET odpowiada mniej więcej jednej kalorii na kilogram na godzinę. Czyli dla porównania, wbieganie po schodach wymaga 15 razy więcej wysiłku niż siedzenie, tak? Więc taką aktywność określa się jako 15 MET. I tak oto aktywność o niskiej intensywności mieści się w zakresie od 1 do 2,9, o umiarkowanej od 3 do 5,9, a o wysokiej to 6 i więcej. Zatem wiemy, spośród jakich możemy oczywiście wybierać, jak określić intensywność i w jakich pozycjach ćwiczyć. To przejdźmy teraz do projektowania treningu. Otóż plany treningowe na każdym trymestrze ciąży, jak już wcześniej mówiłam, powinny być zindywidualizowane, ale oczywiście mieścić się w normie treningu zdrowotnego. I tak, w pierwszym trymestrze skupiamy się na łagodnym, naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych. Uczymy się już, jak prawidłowo utrzymywać postawę, zarówno w tych wszystkich pozycjach statycznych, jak i dynamicznych. No i stopniowo wprowadzamy ćwiczenia poprawiające ukrwienie kończyn. Jest to szczególny czas, aby wpłynąć na świadomość poczucia własnego ciała i skutecznie wyrobić sobie właśnie nawyki ruchowe. Niewskazane jest wzmacnianie mięśni i intensywne wysiłki aerobowe, które grożą poronieniem na tym najwcześniejszym etapie ciąży. Zatem zalecana jest taka umiarkowana intensywność ćwiczeń, czyli od 3 do 5 równoważników metabolicznych, tych MET, o których przed chwilą Wam mówiłam. Czyli jest to odpowiednik marszu, powiedzmy, o prędkości tak 5-6 km na godzinę. W drugim trymestrze skupiamy się bardziej na ćwiczeniach rozciągających mięśnie biodrowo-lędźwiowe i mięśnie proste uda oraz ćwiczeniach wzmacniających i kształtujących naszą sylwetkę. Czyli pracujemy bardzo mocno nad mięśniami posturalnymi. Wykonujemy ćwiczenia, które zwiększają zakres ruchu, głównie stawów biodrowych i kręgosłupa w tym odcinku lędźwiowym. Tutaj też, dziewczyny, nadchodzi czas, by zapisać się do szkoły rodzenia. Oczywiście nie jest to must to do, ale zawsze warto zrobić dla siebie i maluszka więcej niż mniej. Szczególnie jeśli należy nam się to w ramach NFZ-u, a tak właśnie jest w przypadku szkoły rodzenia. Choć zdaję sobie z tego sprawę, że no nie każda z Was ma dostęp do takiej placówki, bo nawet ja, mieszkając w dużym mieście, 400-tysięcznym mieście, nie miałam wielkiego wyboru. Niemniej jednak w sieci jest też kilka bezpłatnych szkół rodzenia, które działają online i warto do nich zajrzeć. Takie zajęcia zalecane są po 20 tygodniu ciąży, a prowadzone tam ćwiczenia ukierunkowane są na przygotowanie do poszczególnych faz porodu. No i w trzecim trymestrze, co tutaj robimy? Przede wszystkim ograniczamy już ćwiczenia wzmacniające, skupiając się przede wszystkim na relaksacji i usprawnianiu oddychania. Niby każdy wie, jak ważne jest oddychanie i że tlen jest niezbędny do życia. Niemniej jednak ta pozornie banalna czynność, którą wykonujemy średnio, wiecie, 20 tysięcy razy dziennie, nierzadko sprawia nam trudności. I żeby stała się naprawdę efektywna, trzeba ją poddać kontroli, czyli oddychać świadomie. Musisz wiedzieć, że to, jak oddychasz w trakcie codziennych aktywności, określa, jak będziesz oddychać podczas porodu. Czyli jeśli niewłaściwie oddychasz podczas spania, gotowania czy pracy, to spodziewanie się, że ten stan ulegnie zmianie wraz z chwilą wejścia na salę porodową, no byłoby co najmniej nierozsądne. Pozornie nieświadoma tendencja do oddychania przez usta w ciągu dnia i nocy, czy też do oddychania torem piersiowym, czyli powodującym widoczne ruchy klatki piersiowej, oznacza, że hiperwentylacja w trakcie porodu pojawi się u Ciebie dużo, dużo szybciej niż u kobiet, które oddychają poprawnie. W związku z tym wymasz z pamięci wszystkie sceny z filmów, gdzie rodzące oddychają cały poród, bo ta technika tak zwanego zdyszanego psa, owszem, przyda Ci się, ale dopiero w ostatnich minutach porodu, kiedy będziesz wypychać już dzidzie na świat resztkami sił. Daj sobie szansę, żeby tych sił mieć znacznie więcej w tej pierwszej fazie porodu, która może trwać i trwać. Więc naucz się prawidłowego toru oddychania, bo to przynosi wiele korzyści. Oddech w ciąży, szczególnie w trakcie ćwiczeń, powinien być bardzo spokojny, głęboki, pełny. Taki, który otwiera klatkę piersiową w trzech płaszczyznach. Zatem wbrew pozorom, kiedy oddychasz, nie powinnaś używać tylko płuc, ale także i głowy. Czyli o czym należy pamiętać? Bez względu na wysokość ciąży, powinnyśmy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i liczbę przyjmowanych kalorii. Mówiłyśmy już sobie o tym we wcześniejszym odcinku, zatem jeśli go nie słyszałaś, to zachęcam Cię do odsłuchania odcinku 5 o diecie ciężarnej. Pamiętaj, żeby też nie doprowadzać do przegrzania organizmu, a szczególnie już w pierwszym trymestrze, bo przekroczenie temperatury 37 stopni prowadzi bardzo często do spadku ciśnienia krwi. A co za tym idzie, dochodzi do rozszerzeń naczyń krwionośnych, które wcale nie zwiększają swojej przepustowości. Czyli krew zwalnia i mniej tych wszystkich składników odżywczych dociera do płodu. No to niestety może być tragiczne w skutkach. W takim przypadku bezwzględnie przerywamy trening. I teraz wskazaniem do zaprzestania ćwiczeń jest też nasilające się uczucie zmęczenia, osłabienie. Jeśli czujesz, że już jest za mocno, za dużo, to nie ciśniesz z zagryzionymi zębami, jak mogłaś to sobie zrobić przed ciążą. Uważaj tutaj na pojawiające się duszności, na zawroty głowy, nagłe bóle. I tutaj nie ma znaczenia, jakiej okolicy. A w przypadku bólu brzucha, no to absolutnie niezwłocznie należy skonsultować się z lekarzem. Ale oprócz tego, nie denerwuj się na zapas. Bo unikanie ruchu, dmuchając na zimne, żeby się nic nie stało, przyniesie Ci więcej szkody niż pożytku. Także spokojnie. Umiarkowana aktywność fizyczna, w przebiegu fizjologicznej oczywiście ciąży, nie wpływa na zwiększenie częstości występowania spontanicznych poronień, porodów przedwczesnych lub niespodziewanych komplikacji okołoporodowych. Jest to sprawdzone, przetestowane na różnych grupach kobiet w różnych zakątkach świata, zatem masz gwarancję, jest to udowodnione naukowo. Pamiętaj tylko, że przystąpienie do ćwiczeń powinno być zawsze poprzedzone konsultacjami lekarskimi. I świadomie tutaj mówię nie tylko o wizycie u ginekologa, ale jeśli leczysz się u specjalisty w innym zakresie, czy to u kardiologa, gastrologa, okulisty czy diabetologa, to on również powinien wyrazić swoją opinię na temat podejmowania przez Ciebie aktywności, czy aby na pewno nie ma żadnych przeciwwskazań do jej wykonywania. Na pewno każda z nas słyszała niejednokrotnie, że ciąża to nie choroba. No i to prawda. Nie jest to stan chorobowy, ale jednak w swej istocie stan odmienny i dlatego wymaga szczególnego traktowania. Zatem dziewczyny, dbajcie o siebie i o fasolki, które nosicie pod sercem, traktując aktywność fizyczną jako narzędzie do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie. Jak się pewnie zorientowałaś, słuchając tego odcinka, no jest to tematyka mi bardzo bliska. Praca z ludzkim ciałem, kinezjologia, biomechanika, czyli taka anatomia, fizjologia w praktyce. Więc jeśli w tym zakresie miałabyś jakieś dodatkowe pytania, coś jest dla Ciebie niejasne, to nie bój się do mnie napisać. Postaram się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie. Czy to na wiadomość głosową pozostawioną na Spotify, czy jako odpowiedź na komentarz na YouTubie. Możecie również pisać do mnie bezpośrednio na maila mamamia.podcast1@gmail.com. Ten adres mailowy oczywiście znajdziecie w opisie mojego kanału na każdej platformie. Zatem dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Mamma Mia.